Drodzy, jednym z takich, myślę, głównych tematów, które przewija się w Bożym Słowie, jest miłość. I im więcej czytam, im więcej rozważam, im więcej się zastanawiam, tym dochodzę do wniosku, że tak niewiele rozumiem z tego. Tak niewiele, tak jakby jakaś zasłona była, niewidoczna zasłona, próbuję się przez nią przebić. Ja myślę, że w tym coś jest i tak naprawdę takie przynajmniej ja mam jakieś odczucia wewnętrzne, że dopiero w niebie będę w pełni rozumiał, czym jest Boża miłość. Zostałem zainspirowany tym, co mówiłem w poprzednią niedzielę, 14 stycznia. Nie wiem, czy pamiętacie, usługiwałem z 5 Mojżeszowej i tam jest taka zachęta, żebyśmy wybrali życie, a ten wybór polega na tym, że jak zacytuję, będziesz miłował Boga Twego, będziesz słuchał Jego głosu i będziesz lgnął do Niego. I dzisiaj, drodzy, chciałbym skupić się na tym pierwszym, powiedzmy, przykazaniu, abyśmy miłowali Pana Boga swego. Myślę, że jest to temat tak głęboki, że choćby tutaj raz w miesiącu na ten temat mówić, to i tak jest za mało. Trzy postawy, trzy takie kroki, które nas prowadzą do życia, to jest właśnie, będziesz miłował, czy miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu i przylgnąc, czy przylegając do Niego, czy lgnąc do Niego, czyli nie odstępując, inaczej mówiąc, potocznie. Czy ta kolejność jest ważna? Miłość, posłuszeństwo Słowu i bycie blisko. Myślę, że tak. Jedno wynika z drugiego. I wszystko musi się zacząć od miłości. Zgadzacie się ze mną? Tak jak w dobrym małżeństwie, wszystko musi rozpocząć się od miłości, tak? Nie na odwrót. Dziś przyjrzymy się, tak jak powiedziałem, czym jest miłowanie Pana Boga. Czym jest miłość w ogóle? Trzeba od czasu do czasu zadać sobie to pytanie i ciągle szukać coraz głębszej odpowiedzi na to pytanie. W jaki sposób Boża miłość może kształtować moje życie? To jest drugie pytanie, które dzisiaj stawiam. I trzecie, w jaki sposób mogę określić poziom mojej dojrzałości w miłości? Czy jest coś takiego, czy mogę w jakiś sposób określić to, zweryfikować to? Czy to jest takie, wiecie, trochę jakie mgliste określenie, nie wiadomo, ważne, że jest. Przyjrzyjmy się Bożemu Słowu. Czym jest miłość? Zacznijmy od pierwszego pytania. Myślę, że najlepszą odpowiedzią, czy najlepszą odpowiedź znajdziemy w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, od 4 do 8 wersetu. Myślę, wielu nam znane, znamy na pamięć, rozmyślamy nad nim, ale pozwólcie, że je po raz kolejny przypomnę, przeczytam. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. I wreszcie 8 werset powiada, że ta miłość nigdy nie ustaje. Nigdy nie ustaje. Nigdy. Tam jest użyte słowo nigdy. I to jest niesamowite. Jaki podstawowy wniosek płynie z tego fragmentu? Miłość jest to takie biblijne określenie postawy człowieka. Wiecie, świat wymyślił różne definicje miłości. Przeróżne. Czasami jak czytam, jak ludzie rozumieją miłość, to nie wiem, o co chodzi do końca. Ale mamy biblijną definicję i ona jest jedyna prawdziwa, moim zdaniem, no bo Stwórca może określić, czy określił, w jaki sposób będziemy żyć i określił, czym jest miłość. I drodzy, to jest postawa człowieka. Jest to postawa oddania i poświęcenia. Czasami w niektórych aspektach życia niewiele ma wspólnego z dobrymi uczuciami. Czasami musimy cierpieć. Czasami przechodzimy różne rzeczy. Czasami na ołtarzu kładziemy coś z naszego życia w imię właśnie tego, że miłość nas prowadzi przez życie. I drodzy, taki podstawowy wniosek płynący z tego fragmentu jest następujący, że to jest postawa człowieka. Postawa człowieka do drugiego człowieka i również do Pana Boga. I tutaj mamy również zdefiniowane, jaką postawę zajmuje taka osoba, która kieruje się miłością. I tutaj możemy przeczytać, że jest cierpliwa, że taka osoba jest dobrotliwa, że raduje się z prawdy, że wszystko zakrywa, że wszystkiemu wierzy, że wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Bardzo ciekawe, że tu to słowo wszystko, wszystkiego, wszystkiemu, zwróćcie uwagę, nie tylko niektórym, wybranym, ale tutaj jest bardzo mocne takie podkreślenie tego. Wszystko. Z drugiej strony mamy postawę, którą taka osoba się nie kieruje, czyli jakby odstępuje od tego, czy odwraca się, czy nie chce w ten sposób postępować, nie przyjmuje negatywnych postaw. I czego nie czyni taka osoba, która kieruje się miłością? Przede wszystkim nie zazdrości. Taka osoba nie chce mieć nic wspólnego z zazdrością. Taka osoba nie jest chełpliwa. Taka osoba się nie nadyma. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości. Nigdy nie ustaje. Drodzy, to jest niesamowite, kiedy patrzymy, to jest to jakby przeciwieństwo tego, co się dzieje w świecie. Świat kieruje się zupełnie innymi wartościami, odwrotnymi. To tak jakbyście, czytając 13 rozdział, to tak jakbyście latarkę w środku ciemności zapalili. To jest światło, które świeci w ciemności. Drodzy, kiedy z uwagą przyglądamy się czterem Ewangeliom, możemy zobaczyć tę miłość w działaniu, w praktycznym działaniu. Oczywiście tą miłością jest Jezus Chrystus. To On swoją miłością dotyka ludzi, których spotyka na drodze. Lubię czytać cztery Ewangelie, lubię przyglądać się, jak Jezus zachowuje się i odnosi się do innych ludzi. Dlaczego? Bo Pan Jezus sam powiedział, kto widział mnie, ten widział Ojca. Czyli patrząc na Jezusa, na Jego postawę, możemy budować sobie obraz, jaki jest nasz kochający Ojciec, jaki jest Bóg. I drodzy, kiedy docieram do listu do Hebrajczyków, który powiada Jezus Chrystus wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Czyli powiedzmy sobie dzisiaj, On jest dokładnie taki sam. On jest dokładnie taki sam, jak był wczoraj, jak był 2000 lat temu. I taką samą postawę przyjmuje wobec każdego z nas. Dzisiaj, tego wieczoru, wobec ciebie i wobec mnie. Czy to nie jest cudowne? Jestem Bogu wdzięczny za to, że Bóg się nie zmienia, że zawsze jest taki sam. I drodzy, mając tą świadomość, czym jest miłość, czym jest ta biblijna, Boża miłość? Możemy przejść do kolejnego pytania. W jaki sposób Boża miłość może kształtować moje życie? Czy w ogóle może? Pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Ona oczywiście jest bardzo płaska i na pewno nie oddaje tego, co chciałbym powiedzieć, ale zastanawiałem się, jak to zilustrować, bo czasami jedna ilustracja daje jakieś światło. Każdy z nas skorzysta lub korzystał z odbiornika radiowego. Mamy w samochodach, w domach, w telefonach nawet dzisiaj. Jak to działa? Ktoś w studio nagrywa jakąś audycję, jakiś program. Następnie ta audycja jest przekazywana przez jakiś nadajnik radiowy. Jest przekształcana w falę radiową i, jak to fachowcy mówią, idzie w eter. Następnie mamy odbiornik. Odbiornik, który odbiera tą wyemitowaną falę, i odkodowuje, dekoduje informację, która jest tam zapisana, aby następnie przez głośniki czy przez słuchawki można było wysłuchać nagranie, które zostało dokonane. Brzmi to bardzo ciekawie, ale jest takie trzy ale. Żeby odbiornik mógł odebrać nadawaną audycję, musi spełnić trzy warunki. Pierwszy to taki, musi być sprawny. Jeśli odbiornik nie jest sprawny, to nie użyjemy go i my z doświadczenia o tym wiemy. Musi być włączony, musi mieć zasilanie, musi być aktywny, tak bym powiedział. I trzecia rzecz, musi być dostrojony do częstotliwości nadajnika. Więc widzimy, że te trzy rzeczy muszą być spełnione. Jeśli któryś z nich nie zostanie spełniony, audycja będzie nadawana, ale my jej nie odbierzemy, tak? Nie będziemy jej odbierać, po prostu. Tak jakby dla nas nie istniała. Tak jak powiedziałem, zapewne to nie jest najlepsze porównanie, ale spróbujmy znaleźć w nim pewną analogię do chrześcijańskiego życia. Otwórzmy teraz pierwszy list Jana, 4:7. I tutaj apostoł Jan tak oto napisał. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. I tu mamy trzy głębokie prawdy ukryte. Po pierwsze, miłość jest z Boga. To Bóg emanuje miłością. On jest miłością. Stwierdzenie, którego pewnie nikt z ludzi do końca nie zrozumie. To Bóg jest źródłem tej cudownej, bezwarunkowej miłości. I czasami zastanawiam się, jak to będzie, jak znajdziemy się już w niebie, w Jego obecności. To tak jakbyśmy byli w jakimś potężnym świetle, a tym światłem wie, że będzie Boża miłość. Po drugie, każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. Przez nowonarodzenie stajemy się swego rodzaju takimi duchowymi przekaźnikami Bożej miłości, takimi odbiornikami Bożej miłości w środowisku, w którym żyjemy. To jest niesamowite. I trzecia prawda. Bóg pragnie objawić się nam w swojej miłości. I jak apostoł Jan pięknie napisał, że taka osoba zna Boga. Więc te trzy aspekty mają istotne znaczenie, jeśli chodzi o przemianę nas w Bożej miłości. Bóg pragnie napełnić każdego człowieka cudowną miłością. Dlatego głosimy Ewangelię, wskazujemy ludziom na to wydarzenie pełne miłości, pełne cierpienia, pełne bólu, pełne upokorzenia, ale jednocześnie wydarzenie pełne miłości, jakim był Krzyż Chrystusa. List do Rzymian powiada, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, to tam są takie elementy, które określają wodę, rozlanie czegoś. Też zapewne Paweł mówi o duchowych wartościach, ale używa języka ludzkiego i mówi, i ta miłość rozlewa się w naszych sercach, w twoim i moim. Bóg pragnie ją rozlewać w sercu każdego człowieka. Ale drodzy, to się nie dzieje automatycznie. Podobnie jak ten odbiornik radiowy musiał spełniać pewne warunki, aby odbierać audycję, człowiek, który chce doświadczać Bożej miłości, musi również spełnić pewne warunki. Bez spełnienia tych warunków nie da się doświadczać Bożej miłości. I zapewne zauważacie w swoim życiu, jeśli już jakiś czas chodzicie z Panem, że mamy różne okresy i czasami ulegamy przestrojeniu, tak? Nie działamy na tych częstotliwościach, co trzeba i wtedy jakby czujemy, że nie mamy kontaktu z naszym Bogiem. Co jest nieprawdą, bo Bóg jest Bogiem wiernym i łaskawym. To my odwracamy się, czy odcinamy się na chwilę od naszego Boga, od relacji z Bogiem. A więc przejdźmy do kolejnego pytania. Jakie warunki musi spełnić człowiek, aby Boża miłość mogła rozlewać się w jego sercu? Otwórzmy sobie pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 16 do 19 wersetu. Czytamy takie słowa. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Ja już to kiedyś też podkreślałem, bo często jako ludzie myślimy, że Bóg ma miłość. Ale Bóg jest miłością, co bardzo mocno podkreśla, że to jest Jego naturą. To jest Jego naturą. Tak jak naturą każdego człowieka jest myśleć, myślenie, tak? To jest naszą naturą. Myślimy po prostu, cały czas coś myślimy. Może nieadekwatne porównanie, ale Bóg jest miłością. I potem czytamy, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż taki jak On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed czym? Przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Bardzo głębokie słowa tutaj i można by było wiele wątków uchwycić, ale dzisiaj skupmy się przez chwilę na kilku istotnych. 3 kroki wynikające z tego fragmentu. Pierwsze, poznać. Drugie, uwierzyć. I trzecie, takie bardzo ciekawe określenie, mieszkać. Mieszkać, czyli trwać. 3 kroki do doświadczania Bożej miłości w naszym codziennym życiu. Tak? A więc powtórzmy jeszcze raz. Poznać, uwierzyć i zamieszkać, czyli trwać. A myśmy poznali miłość, którą Bóg ma do nas. I tak jak wcześniej powiedziałem, tą miłością, którą Bóg ma do nas, ona jest najpiękniej wyrażona, jak tylko może być, w Jezusie Chrystusie. Stąpił z tronu, przyjął postać człowieka, stał się sługą, uniżył się aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Nie poprosił jakieś łoże wykładane złotem, jakimś nie wiem czym jeszcze, żeby było miło i przyjemnie, ale po prostu zgodził się na najgorszą śmierć, jaką można doświadczyć na tej ziemi. I wszystko to zrobił dla nas, z miłości, aby nas uratować od wiecznego potępienia. Pierwszy krok jest więc poznanie. Tam jest użyte takie bardzo ciekawe słowo, które jest używane w innych miejscach jako intelektualne poznanie. Czyli czemuś się przyglądamy, coś rozbierzemy, chcemy to poznać, zrozumieć. Na przykład ktoś tam ma, nie wiem, zainteresowania na przykład samochodami, więc rozbiera silnik. W dzieciństwie tak robiłem. Rozebrałem malucha na czynniki pierwsze, jak ojciec gdzieś tam wyjechał, bo chciałem wiedzieć, co tam jest w środku. Dlaczego tak fajnie ten samochód jeździ po ulicy. Oczywiście udało mi się złożyć z powrotem i ten samochód całkiem dalej jeździł. Ale to jest właśnie to, chodzi o to poznanie, że chcemy coś poznać, coś zrozumieć. Chcemy uczyć się, nabywać wiedzy i w tym aspekcie to słowo jest używane. I to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok do doświadczania Bożej miłości. I apostoł Jan w 4 rozdziale, 9 werset tak napisał. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego dał, czy posłał Bóg na świat, byśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzicie, to jest zupełnie odwrotna strona, tak? To Bóg przyszedł do nas swojej miłości. My możemy odpowiedzieć, my możemy zareagować na tą miłość, ale to On przyszedł do nas. I jest to pierwsze pytanie, na które każdy człowiek, który zbliża się do Boga, musi mieć jasną odpowiedź, musi sobie odpowiedzieć. Czy usłyszałem? Czy usłyszałem? Czy do moich uszu, do mojego umysłu dotarła ta cudowna wieść o Zbawicielu, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie? Czy wiem, co wydarzyło się 2000 lat temu na wzgórzu Golgoty? Czy jestem świadomy, jakie to ma skutki dla mnie? I to jest ten pierwszy etap, gdzie czytamy, zgłębiamy, zastanawiamy się, dyskutujemy, mamy wiele wątpliwości. Tak, chwiejemy się troszeczkę, raz uważamy, że tak, innym razem znów mamy wątpliwości. Jest to ten czas właśnie takiego intelektualnego poznania. On może być bardzo krótki, ale to może trwać trochę czasu. Niektórzy ludzie lubią sobie poukładać pewne rzeczy i chcą w taki głęboki, świadomy sposób pojednać się z Bogiem. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. W tym się objawiła Boża miłość. I kiedy słuchamy, kiedy czytamy Biblię, kiedy zastanawiamy się, zaczynamy odkrywać tą wielką miłość. Nasze serce zaczyna się otwierać. Ja pamiętam moje przeżycia właśnie, kiedy szukałem Pana Boga. To było takie niewiarygodne, niezrozumiałe dla mnie. Jak to takiego grzesznika Bóg umiłował, posłał swego Syna? Kim ja jestem? Zaczynamy mieć różne pytania. Ale drodzy, to intelektualne poznanie prowadzi nas do drugiego kroku. Prowadzi nas do wiary. Bo właśnie takim drugim krokiem jest nasza wiara. I tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić, że nasza wiara jest odpowiedzią na Bożą miłość objawioną w Jezusie Chrystusie. Twoja i moja wiara to jest odpowiedź na Jego miłość. I kiedy głosimy Ewangelię, zauważamy, że niektórzy ludzie ją odrzucają. A jeszcze nie teraz. A ja nie wiem, czy tak to jest, a może jest inaczej. Ale są ludzie, którzy się otwierają. Są ludzie, którzy z uwagą słuchają. Czasami spotykamy ludzi, którzy, gdy zwiastujemy im Ewangelię, widzimy, jak po ich policzkach spływają łzy, bo są dotykani, są poruszeni. Usłyszeli coś, czego nawet sobie nie wyobrażali. A więc jest to odpowiedź. Nasza wiara jest odpowiedzią na miłość objawioną nam w Jezusie Chrystusie. To właśnie Boża miłość objawiona w Chrystusie prowadzi nas do pokuty i upamiętania. I to chyba jest najlepsza, właściwa ścieżka do pokuty i upamiętania. Czasami ludzie ze strachu przed piekłem, ale przyznacie, że oczywiście każdy sposób jest dobry, ale to jest bardzo płytki sposób, bardzo płytki motyw, tak bym powiedział. Ale kiedy odkrywamy, kiedy patrzymy na krzyż i mówimy: Panie, to dla mnie, na takiego grzesznika przyszedłeś, wtedy coś dzieje się w nas, w naszych sercach. Przychodzi skrucha, przychodzi upamiętanie. Przychodzi refleksja nad naszym dotychczasowym, bezbożnym życiem. Jakkolwiek piękne i moralne by było, jest bezbożne, bo jest bez Boga. Jest prowadzone o własnych siłach. Czy pamiętasz ten dzień, kiedy uświadomiłeś, czy uświadomiłaś sobie, że tak naprawdę Jezus położył swoje życie na krzyżu za ciebie? Pamiętamy ten moment? Wiecie, czasami to traktujemy jako takie fajne przeżycie, przejście przez jakieś drzwi. Ale ja uważam, że o tym powinniśmy wspominać i pamiętać każdego dnia. Każdego dnia. Każdego dnia w naszych sercach powinna wyrywać się wdzięczność i uwielbienie dla naszego Boga. Jesteśmy zbawieni z łaski. To On sprawił, że ty i ja dzisiaj mamy pokój w sercach. Mamy nadzieję. Rozmawiamy o życiu wiecznym. Opowiadamy sobie, jak to będzie w niebie, chociaż tak niewiele wiemy. Ale nasze serca są przepełnione ufnością i nadzieją ku Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Tylko ze względu na Niego. I wtedy odpowiedziałem na wiarą, na to Boże objawienie. Nie chcę się powtarzać, ale 40 ładnych parę lat temu. Pamiętam ten wieczór. Jest przed moimi oczyma. Byłem młodym człowiekiem. Grzesznikiem. Wnurzanym w grzechu. Ale Bóg przyszedł do mojego życia. Może jest ktoś pośród nas, może ktoś nas ogląda, słucha i powie, okej, coś takiego przeżyłem. Ale może to tylko było intelektualnie. Może coś zaczęło świtać, coś zacząłeś doświadczać i wyłączyłeś. I może skwitowałeś to w ten sposób, no bardzo ciekawe, bardzo fajne. Dobrze to wygląda i na tym się skończyło. Ale chcę ci powiedzieć, żebyś wrócił do tego punktu. To jest dobry początek. Bóg ma dla ciebie coś więcej. On chce, abyś przekroczył pewną granicę, abyś doświadczył czegoś, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Między poznaniem a uwierzeniem jest pewna różnica, pewna przepaść nawet, określiłbym takim słowem. Pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Któregoś dnia apostołowie sobie płyną po Jeziorze Galilejskim w nocy. Pan Jezus ich zostawił, gdzieś tam miał inne sprawy do załatwienia. I tak gdzieś koło trzeciej nad ranem patrzą, ktoś idzie po wodzie. Najpierw się wystraszyli. Potem Pan Jezus, zawsze delikatny, pełen miłości, mówi, spokojnie chłopaki, to ja, nie bójcie się, to ja jestem. I wtedy Piotr wyskoczył, tak? Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść po wodzie. I drodzy, dzisiaj gdybyśmy zaprosili Piotra i Jana, to Jan by powiedział tak, widziałem na własne oczy, jak człowiek chodzi po wodzie. Powiedziałby tak? Widziałem to, tymi oczyma widziałem, jak Piotr szedł po wodzie. Ale gdybyśmy zapytali Piotra, powiedziałby zupełnie co innego. Powiedziałby, a ja chodziłem po wodzie, wiem co to jest. I drodzy, powiedziałby, nie zadowoliłem się tylko patrzeniem na to, jak Jezus idzie po wody. Ja chciałem to doświadczyć. I zebrał w sobie wiarę, zawołał do Jezusa. Jezus dał mu słowo i na mocy tego słowa mógł coś doświadczyć, tak? I to jest, myślę, taka dobra ilustracja, że możemy intelektualnie zatrzymać się i zadowolić się, że coś rozumiemy, coś wiemy, nawet potrafimy recytować fragmenty Bożego Słowa, ale dopóki nie wyjdziesz z łodzi, dopóki nie zaufasz do końca Jezusowi, nie doświadczysz tego, czym naprawdę Bóg chce ciebie obdarzyć. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy stawiać kroki wiary w naszym życiu. I dlatego myślę, w tym fragmencie jest napisane o wierze. Poznanie, a potem przychodzi wiara. Musi przyjść wiara, bo jeśli nie przyjdzie, to nie ma sensu. Za poznaniem kroczy nasza wiara. I trzeci krok to jest mieszkać, a w oryginale dosłownie zużyte słowo trwać. Trwać w Bożej miłości. Trwać w Bożej miłości, jaką Bóg ma do nas. Potem miłość doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Drodzy, to jest bardzo mocne i bardzo ciekawe stwierdzenie, bo apostoł Jan powiada, stwierdza bardzo ważny fakt, że miłość dojrzewa. Że to nie jest coś, co pojawi się w twoim życiu od razu. Ale miłość dojrzewa w nas. Postawa miłości w naszym życiu podlega pewnemu rozwojowi, czy może podlegać pewnemu rozwojowi, czy procesowi dojrzewania. I Bóg nas w tym kierunku prowadzi. Drodzy, przypomnijmy sobie, ilu z nas pamięta, jak uczyliśmy się chodzić. Pamiętacie ten czas? Często pamiętamy swoich dzieci, tak? Ale my nie pamiętamy. To było na pewno wyzwanie, bo jak patrzyłem w ubiegłym roku, jak moja wnuczka się uczyła chodzić, no to mówię, jak ze mną było to samo, to nieźle, tak? Każdy następny krok, który wykonywaliśmy, był wielkim wyzwaniem. Takie, wiecie, i udało się, tak? I jeszcze jeden i bęc. Czasami się polewały łzy, bo coś nie wyszło, bo gdzieś się uderzyłem, upadłem nie tak. No i co? Popatrzyłem na mamę i powiedziałem: mamo, ja nie będę chodził. To nie jest moje powołanie. Kupujcie wózek inwalidzki, tak? Nie, wstajemy, idziemy znowu, 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 znowu. A dzisiaj ktoś z was myśli, muszę iść kupić chleb. Dobra, prawa noga teraz, a teraz lewa, tak? A teraz prawa. W ogóle o tym nie myślimy. Wybieramy sobie cel i spokojnie idziemy. Dlaczego? Bo jesteśmy w tym doskonali, tak? Tyle lat. I idzie to nam w sposób doskonały. I myślę, że apostoł Jan chciał coś nam przekazać właśnie w tym kierunku. Nie zniechęcaj się tym, że coś nie wyszło. Wstań i idź dalej. Idź do przodu. Bo poprzez to, że będziemy wstawać i na nowo, na nowo, na nowo, dążymy do doskonałości w miłości. Tak? To jest jedyna droga, jak patrzę na Boże Słowo. Nigdy nie będzie tak. Wiecie, to było moim marzeniem. Narodziłem się na nowo i teraz tylko skrzydełka mi doprawić i będę latał 2 metry nad ziemią. Ale tak się nie da. To jest pewien proces w wielu aspektach życia chrześcijańskiego, a najważniejszym jest dojrzałość miłości. Zgodzicie się ze mną? To jest najważniejszy aspekt naszego życia. Ja już to podkreślałem i jeszcze raz podkreślę. W naszej kulturze jesteśmy straszeni Panem Bogiem. Bóg cię ukara, pójdziesz do piekła. To prawda, że Bóg przygotował piekło dla szatana i jego aniołów, tak? Ale dla Boga przygotował niebo, otworzył drzwi i zaprasza. Kto nie skorzysta? Jego wola. Ale w przypadku każdego człowieka Bóg ma doskonały plan. Chce, aby każdy z nas był z Nim. I to jest Jego marzenie, Jego pragnienie, aby wszystkie dzieci były w domu. Dlatego Jan napisał, że bez względu na okoliczności, w jakich się znajdziemy, a możemy się znaleźć w różnych, im bardziej będziecie chcieli dojrzeć w miłości, tym o wiele więcej będziecie doświadczać przeciwności. Ale to wszystko służy jednemu, abyśmy byli dojrzali. Abyśmy byli dojrzali w miłości, bo Bóg pragnie, aby Jego dzieci były podobne do Niego. Amen. To jest cudowne. I w niebie będziemy funkcjonować w oparciu o miłość. Tam już nie będzie grzechu, nie będzie egoizmu, nie będzie cielesności. Będziemy w doskonałej harmonii. Nie potrafię sobie tego do końca wyobrazić. Ale tutaj na ziemi Bóg nas do czegoś przygotowuje. I ja widzę w Bożym Słowie ogromną zachętę do tego, abyśmy się poddali temu. Abyśmy bez względu na wszystko szli do przodu i dojrzewali w miłości. I wreszcie czas szybko biegnie. W jaki sposób mogę określić poziom swojej dojrzałości w miłości? Czy mogę? Może zapytać żonę, może przyjść do pastora, może spojrzeć w lustro. Drodzy, w Biblii są pewne wskaźniki, które określają. Pierwszy wskaźnik, otwórzmy pierwszy list Jana, 4:18. Już czytaliśmy. W miłości nie ma czego? Bojaźni. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. To tak jakbyśmy powiedzieli, że w światłości nie ma ciemności. W ciemności nie ma światłości, ale w światłości nie ma ciemności. Kiedy zapalisz latarkę, czy światło w swoim pokoju, może być największa ciemność i ciemność musi pierzchnąć. Jest światło, jest jasność. I podobnie jest z miłością. Jeśli twoje życie jest przepełnione Bożą miłością, nie będziesz miał lęku. Na lęk nie ma miejsca. Brat w niedzielę mówił trochę na ten temat, tak? Nie ma miejsca na lęk. Tak jak w świetle nie ma miejsca na ciemność. Bo światło wypełnia przestrzeń i ciemność musi odejść. Nie ma jej. I potem czytamy, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Jeśli lękam się przed karą, to znaczy, że nie do końca zrozumiałem i uwierzyłem, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Nie rozumiem tego i nie potrafię w tym trwać i żyć. I potrzebuję jakby na nowo zrobić ABC, przejść przez to, zawołać do Boga: Panie, ja chcę mieć światłość w tym względzie. Chcę chodzić z ufnością na tej ziemi. Chcę rozumieć Twój krzyż. Chcę rozumieć, jakie on ma znaczenie do mojego życia. Pragnę w tym chodzić każdego dnia. I to jest lekcja, którą każdy z nas musi osobiście przepracować. I czasami te zajęcia, te warsztaty są bardzo bolesne, ale Bóg chce nas czegoś nauczyć. Chce nas doświadczyć, wprowadzić, abyśmy nie żyli w lęku, ale abyśmy żyli w Bożej miłości każdego dnia. Jakie odczucia masz na myśl, że za chwilę czy niedługo staniesz przed Bożym majestatem, przed swoim Stwórcą, przed swoim Zbawicielem? Jakie masz myśli, jakie masz odczucia? Radość czy lęk? To jest test na naszą dojrzałość miłości. Jeden z testów, za chwileczkę jeszcze porozmawiamy o drugim i o trzecim. A więc musimy być świadomi tego, że doskonała miłość, czyli taka udoskonalona, utwierdzona w nas Boża miłość, prowadzi nas do pokoju, do radości, do ufności ku Bogu. Jeśli tego nie ma, to będziemy się chwiać. W sytuacjach kryzysowych będziemy mieć wątpliwości. Nasze serca będzie przenikał lęk. I będziemy się zastanawiać, czy Bóg mnie lubi, czy mnie nie lubi. Czy mnie wpuści do nieba, czy mnie nie wpuści do nieba, tak? Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Podstawową strategią diabła jest zabrać moją i twoją wiarę z twojego serca. Możesz wiedzieć, możesz recytować, możesz myśleć, możesz podnosić ręce, możesz się cieszyć, klaskać. To wszystko jest piękne, ale podstawą tego wszystkiego musi być Słowo Boże, które mieszka w naszych sercach. Jesteśmy tego pewni. Jesteśmy częścią tego. Należymy do Boga. Ufamy Mu, kochamy Go. Żyjemy z Nim i dla Niego. Nie wszystko może nam od razu wychodzić, ale w naszym sercu jest głębokie pragnienie być z Nim. Bo to jest Twój i mój najlepszy przyjaciel. Nie masz lepszego. Drugi wskaźnik, Jan 5:3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. I znów proste pytanie. Czy Boże przykazania są dla mnie uciążliwe? O Boże, nic mi nie wolno, tak? Dobry test. No, nie mogę już palić. Nie mogę już sobie wypić nawet. Nie mogę to, nie mogę tamto. Ale gdy sobie pomyślimy, że te przykazania służą nam, nie Bogu. Bóg je nam dał, żeby nas chronić, tak? Bo nas kocha. Ileż to razy mówiłem córce, bo się bawiła w święta, mieliśmy choinkę i wiecie, wtyczka, wkładanie i wyciąganie, jak dziecko małe paluszki, mówiłem, Moniu, nie dotykaj tego, tam jest prąd. I któregoś dnia tak dotknęła tymi dwoma paluszkami, wkładała i poszło. Na szczęście nic wielkiego się nie stało, ale już wiedziała, już wie teraz do końca życia, że tam jest prąd i co to jest. Drodzy, to samo Bóg czyni. On nas chroni. Dlatego dał nam przykazania. Nie idźcie tam, nie róbcie tego. Bo to prowadzi do śmierci. To prowadzi do destrukcji, do zniszczenia. Nie oglądaj pornografii. Rozkoszuj się swoją żoną. Bo to cię doprowadzi do destrukcji i twoje małżeństwo, twój dom. A więc jaka jest moja postawa wobec Bożego Słowa? Czy Boże Słowo jest pochodnią moich nóg? O Boże, dziękuję Ci za to przykazanie. Nie pożądaj, nie zazdrość, nie mów fałszywego świadectwa. O, dziękuję Ci, biorę to sobie do serca. Daj mi siłę i mądrość, abym właśnie tak żył. Czy przypominamy sobie dopiero jak nas sumienie oskarża? Znów to się stało, tak? Nie zrobiłem, tylko to się stało, to się zrobiło. A więc, czy ono wyznacza wartości w moim życiu? Boże prawo nie ma mocy, aby nas uświęcić, ale Boże prawo ma moc pokazać nam, w których miejscach uchybiamy i na co należy zwrócić uwagę. O co się modlić, gdzie szukać Bożej łaski i pomocy do naszego życia, aby ono było piękne, coraz bardziej podobne do takiego życia, jakiego Bóg oczekuje od nas. A więc drugi wskaźnik to mój stosunek do Bożych przykazań. Ja nie mówię o, wiecie, przykazaniach mojżeszowych, wiecie, jak baranka składać w ofierze czy inne, tylko ja mówię o przykazaniach moralnych, tak? Jest cała gama tych przykazań zarówno i w Starym Testamencie, jak i w Nowym. I one nas obowiązują. Nasze życie powinno być odzwierciedleniem właśnie Bożego prawa, tego moralnego Bożego prawa. I trzeci wskaźnik, otwórzmy sobie 1 Jana 4,20. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Bardzo ciekawe słowo. Jest takich kilka miejsc, w których Boże Słowo wypowiada się w sposób bardzo ciekawy. Podam wam przykład. Kto w małych rzeczach jest wierny, powierzą mu duże, tak? Wniosek jest następujący. Jeśli nie potrafisz być wierny, mając 100 zł w kieszeni, nie umiesz tym zarządzać, to na pewno nie będziesz wierny, jak ci dadzą 1 000 000 do ręki. Zgadza się? Ale my czasami nam się wydaje, I tu mamy coś bardzo podobnego. Jeśli nie potrafimy budować relacji z osobami, które widzimy, to jak możemy budować relacje z osobą, którą nie widzimy? I tak tu jest dokładnie napisane. I ten trzeci wskaźnik jest następujący. Jaka jest moja postawa wobec najbardziej trudnego do zaakceptowania chrześcijanina w moim życiu? Spotykamy takich? Jaka jest moja postawa? O, idzie ulicą, dobra, przechodzę na drugą stronę, tak? Czy po prostu mam postawę miłości? Każdy z nas startuje z innego miejsca. Nasze dzieciństwo determinuje naprawdę bardzo wiele w naszym życiu. Nawet czasami nie jesteśmy świadomi. Czasami odkrywam swoje zachowania czy sposób myślenia, który, że tak powiem, przejąłem w moim domu. I są ludzie, którzy mieli fajne domy, kochających rodziców, fajnych dziadków. Wszystko się układało pięknie, ale są domy, gdzie dzieci po prostu były zapomniane, wyrzucone. Nikt się nimi nie interesował, albo jeszcze gorzej. I teraz takie dwie osoby się nawracają. Jak myślicie, komu jest łatwiej? Od kogo Pan Bóg więcej oczekuje? To nie chcę powiedzieć, że ci, którzy mieli trudne dzieciństwo, są zwolnieni, bo tak nie jest. Ale wiadomo, że startują z innego poziomu. To jest tak, jak idę w góry, to zawsze sprawdzam poziom, z jakiego startuję, z jakiego będę wychodził. Bo czasami się można wydawać, a górka 800 metrów, co tam. No ale jeśli jest poniżej zera, jeszcze z 300 metrów, no to można się też iść spocić, tak jak na szyndzielnie, albo jeszcze bardziej. A więc to jest ważne, abyśmy też ten aspekt mieli przed sobą i wiedzieli, że czasami niektórzy ludzie potrzebują szczególnej miłości. Po prostu, żebyśmy ich nie krytykowali, nie oskarżali, nie punktowali, ale może bardziej przytulili. Powiedzieli, fajnie, że jesteś w kościele. Bóg cię kocha, ja cię też kocham. To jest bardzo potrzebne. Wszyscy tego potrzebujemy. Zgadza się? Potrzebujecie miłości, bo ja tak. Wszyscy tego potrzebujemy. Ale łatwiej jest nam wyciągać ten palec i szukać wad, słabości. Ale w miłości się wszystko przemienia. Kiedy dopuszczamy do naszych serc Bożą miłość, wtedy zaczyna się dziać rewolucja w naszym życiu. Zaczynamy wszystko postrzegać w zupełnie innym świetle. Dlatego to jest takie ważne. Dlatego uważam, że w tej Księdze Mojżeszowej to słowo o tym, żeby kochać Boga, to słowo o miłości jako pierwszy krok ma istotne znaczenie. Jeśli nie doświadczymy, nie poznamy i nie doświadczymy Bożej miłości, jeśli jej nie przyjmiemy, to jesteśmy tylko i wyłącznie w zakonie. W nowotestamentowym zakonie. Natomiast Bóg posłał swego Syna, ponieważ nas umiłował i pragnie, aby ta miłość, którą tak pięknie wyraził na krzyżu, determinowała na Twoje i moje życie, aby determinowała życie całego Kościoła, naszej społeczności, abyśmy spojrzeli szerzej, głębiej, abyśmy dali sobie szansę na naukę, na rozwój i aby Kościół szedł do przodu. Aby kiedy ktoś po raz pierwszy wejdzie, powie, tu jest miłość. Po tym poznają, żeście moimi uczniami, że będziecie mieć piękną kaplicę. Będziecie mieć czerwone krzesła. Że miłość wzajemną mieć będziecie. Ale żeby ona była, musimy otworzyć nasze serca. Czy powiecie na to amen? I nas Bóg błogosławi. Amen.